ciało fizyczne złożone z materii i duszę, która należy do świata duchowego, do Pana Boga. I musimy zdawać sobie sprawę, bo mówiliśmy o rachunku sumienia, że w każdej chwili naszego życia toczy się nieustanna walka o nas. Z jednej strony Pan Bóg nas zaprasza do życia ze sobą w niebie. Pan Bóg, który nas kocha i któremu na nas zależy. I z drugiej strony szatan, który nas nienawidzi, no i próbuje nam w tym przeszkodzić, żebyśmy z Panem Bogiem byli. Ponieważ człowiek jest zbudowany jakby z dwóch części, tak przyjmijmy tu umownie, żeby było zrozumiałe, czyli części należącej do natury, naszego przede wszystkim ciała, to natura zawsze dąży do natury. A zasadą natury jest to, że kieruje się zasadą przyjemności. Musi mi być dobrze, przyjemnie, pracuje, żeby zaspokoić swoje potrzeby. Tak? I spontanicznie natura łączy się z naturą. I oczywiście jest to naturalne, bo my potrzebujemy tak samo jeść, spać, pić i dużo innych mamy potrzeb, które w stopniu optymalnym muszą być zaspokojone, żebyśmy mogli żyć. Ale za tymi naturalnymi potrzebami stoi też zły, który nas chce zniewolić, mówi. Więcej. Miej więcej. Wiedz więcej. Bądź ważniejszy. I teraz jak idziemy za tą zasadą, to wszelkie zaspokajanie naszych tych potrzeb staje się jakby ciągle niezaspokojone. Bo ta zasada przyjemności powoduje to, że zaspokajamy tą przyjemność, to jeszcze bardziej rośnie w nas pragnienie tej przyjemności. I po prostu dajemy się przez złego, przez jego namowę zniewolić. I teraz zasada szczęścia. Pan Jezus mówi do nas, zaprzyj się siebie, weź swój krzyż. A o tym jeszcze będzie dalej mowa. A ta zasada mówi, żyję po to, żeby żyć dla innych. Tutaj mówiłam wam o Ignacym Loyoli. Ignacy Loyola doszedł do tej zasady szczęścia, że co daje szczęście, że służba innym rozumowo. A to już jest dłuższa historia. Polecam Księga Pielgrzyma tam o jego życiu, jak on do tego doszedł. I cała współpraca z Duchem Świętym prowadzi do tego, żeby mieć skłonność do zasady szczęścia. Nie chodzi o to, żeby się przymusić i tak ja teraz będę służył ludziom, tak, zrobię to i to. To nie na tym rzecz polega. Tylko chodzi o to, żeby tak się przemieniło po prostu nasze serce we współpracy z Duchem Świętym, żeby ta zasada szczęścia była tendencją, była takim odruchem wewnętrznym, po prostu niezależnym od niczego, naturalnym. O to chodzi. Że po prostu moje serce do tego było skłonne. Nie dlatego, że ja sobie powiem, tylko dlatego, że tak Pan Bóg mnie do tego przemienił, a ja go do tego zaprosiłem i pozwoliłem. To tyle co do tego schematu. Też jeszcze raz powtórzę, musimy być świadomi, że oto co tutaj było przed chwilą mówione, toczy się w nas nieustanna walka. I z jednej strony działa na nas duch zły, z drugiej duch dobry, bo też Pan Bóg działa też przez duchy dobre, czyli aniołów. Ale również sam Pan Bóg może w każdej chwili wejść do naszej duszy i do naszego serca, natomiast wszystkie byty stworzone, czyli zarówno złe duchy, jak i dobre duchy, mam tu na myśli aniołowie, one tego nie mogą, ale one są o wiele od nas inteligentniejsze. Generalnie my sami z diabłem przegrywamy jak nic w każdym momencie. Ponieważ one nam mówią, duch dobry, żebyśmy dążyli do zasady szczęścia, do dobrego, duch zły, do złego, ale one mogą nam tylko to podpowiadać. Duch zły ma tylko tyle mocy w nas, ile my mu damy, na ile my mu przyzwolimy. On może nas kusić, my nie musimy za nim iść. Teraz chciałam wam przeczytać fragment Ewangelii i zadać wam, i sobie zresztą też, trochę pytań, żebyśmy mogli dalej pójść w tych rozważaniach. To jest Marek 8:34-37. Zaraz zobaczymy, jak będziemy czytać. Posłuchajcie uważnie. Nie, no, możemy teraz siedzieć, bo jest to w innym celu. Potem przywołał do siebie tłum razem ze swoimi uczniami i rzekł im, Pan Jezus, jeśli ktoś chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie. Niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je. A kto straci swe życie z powodu mnie i Ewangelii, zachowa je. Cóż bowiem za korzyść stanowi dla człowieka? Zyskać świat cały, a swoją duszę utracić. Bo cóż może dać człowiek w zamian za swą duszę? Ja teraz do tego fragmentu zadam wam pytanie, żebyśmy i sobie też, żebyśmy sobie jeszcze raz uzmysłowili, jak my rozumiemy te słowa Pana Jezusa. Co to dla nas oznacza? Pytanie pierwsze to jest, czy pragniesz pójść za Jezusem? Już wiele razy sobie takie pytanie zadawaliśmy. Ale teraz upewnij się, czy pragniesz. I co masz w tej chwili w myślach, a co w sercu, jeżeli zadajesz sobie to pytanie? Bo pamiętajmy o tym, że od rozumu do serca droga daleka. I może być to duży rozdźwięk. To, co jest w myślach, a to, co w sercu. Czy pragniesz Pana Boga? Czy pragniesz wszystkiego, co dobre, prawdziwe, piękne? I jak to odczuwasz, to pragnienie? Czy wiesz, co to znaczy dla ciebie, dla twojego życia? Konkretnie dla ciebie. Na pewno dla każdego może to znaczyć coś innego. Iść za Jezusem. Co to znaczy dla mnie iść za Jezusem? Na dzień dzisiejszy. Co to znaczy dla mnie dzisiaj zaprzeć się samego siebie? I jak zadajemy sobie to pytanie, to czego doświadczamy? W uczuciach i w myśli. Pan Jezus w tych słowach mówił, weź swój krzyż. I teraz jest pytanie, czy ja wiem dzisiaj, co jest moim krzyżem? Bo często za krzyż bierzemy to, że na przykład nie spełniło się nam jakieś pragnienie, tak? Albo mamy niepowodzenie, albo nawet choroba, która jest konsekwencją naszego złego postępowania. To już wszystko po prostu nazywamy krzyżem. Ale tak naprawdę, co jest moim krzyżem? Czy wiesz, w jaki sposób naśladować Jezusa? I co konkretnie to znaczy dla twojego życia? I teraz pytanie takie, które ja sobie nie tak dawno w ogóle zadawałam sama. Czy doświadczasz swojej duszy? Nie wiem, czy się zastanawialiście, czy ja mam duszę? Co to jest moja dusza? Czy ja doświadczam swojej duszy? Czy znam jej stan, tej duszy? Co ją boli? Jakie poniosła szkody? Bo w innych słowach Pan Jezus mówi o szkodzie na duszy, że mogę ponieść, tutaj mówi, że mogę stracić swoją duszę. A to jest to, co otrzymaliśmy od Boga. Ta część nasza nieśmiertelna, nasza dusza nieśmiertelna. A ja ją mogę stracić. Czy ja sobie zdaję z tego sprawę? Czy ja się boję o swoją duszę? Lękam się o to, że ją mogę stracić. Czy ja widzę jakieś zagrożenia dla mojej duszy? I teraz takie pytanie jeszcze. Ono może powinno jeszcze być za jakiś czas, ale mówiliśmy tutaj o rachunku sumienia. To pytanie jest następujące. Czy ja wiem, co to znaczy przeglądać się w Bogu, w Jego spojrzeniu? Czy ja to robię? Teraz, jak powiedziałam, kiedy człowiek się rodzi, kiedy go Pan Bóg stwarza, przy pomocy rodziców, tak, daje mu ciało fizyczne, nieśmiertelną duszę. I kiedy się człowiek rodzi, to środowisko, w którym po urodzeniu jest, czy rodzice i wszyscy najbliżsi, no to jest jego całym światem. Tutaj rodzice zastępują dziecku Boga. I dziecko nie ma takiej świadomości, przynajmniej jeżeli to w bardzo małym stopniu, bo różne dzieci są w bardzo minimalnym stopniu, ani swojego ciała, ani tym bardziej po prostu swojej duszy. Rodzice dla niego są wszystkim. Ale dziecko, czyli każdy z nas, gdy w tym świecie żył, to bardzo szybko zauważał, że tym rodzicom, czy tym wszystkim bliskim coś się podoba lub nie w tym dziecku. Każdy z nas został różnie wychowany. I już na samym początku tego swojego życia zauważyliśmy, że i tam sobie wykombinowaliśmy w ogóle własnym rozumem, że nie wszystko, co jest w nas, może się podobać. I nie chcieliśmy na to patrzeć. Tak udawaliśmy, że tego po prostu nie widzimy. Mało tego, zauważyliśmy też, że innym też się w nas coś nie podoba. Teraz nie mówię o tym, czy to była prawda, czy to nieprawda. No i zaczęliśmy tego, co nam się nie podoba, po prostu tego nie dostrzegać, nie widzieć tak w swoim życiu. Szczególnie już potem, kiedy mamy świadomość siebie, czyli gdy kończymy tam mniej więcej 3 lata, to po prostu małe dziecko zaczyna mieć świadomość własnej osobowości i siebie. Wtedy już bardzo po prostu szybko każdy z nas właśnie różnicował, co się podoba mnie, innym, co się nie podoba. I na to, co się nie podoba, nie chcę patrzeć. Psychologia i inne nauki nazywają to cieniem ja, mojego prawdziwego ja. Nie chcę na to patrzeć, ale jeszcze, żeby bardziej ukryć to, co się mnie lub innym nie podoba, tym moim bliskim, szczególnie tym, na którym mi zależy, to każdy z nas zaczął odgrywać jakąś rolę, tak? Żeby się przypodobać, podobać się. Przez odgrywanie tych ról zaczęliśmy stwarzać sobie maskę, przybierać różne maski. W dalszym życiu ta maska u różnych ludzi to różno mogła przybrać postać. Z jakiego powodu, to już teraz nie będziemy się nad tym zastanawiać. Wybraliśmy my sami i podejmowaliśmy taką decyzję, że taką maskę przybieramy, a nie inną. Ta maska nawet zaczęła być bardzo spójna, prawda? Za to, że my byliśmy w takiej masce, a nie innej, innym się podobaliśmy, inni nas za to nagradzali. Ta maska niekoniecznie musiała być po prostu zła. Myśmy mogli być bardzo dobrzy, bardzo piękni w swoich oczach, w oczach innych. Jednym z mankamentów tej maski jest to, a potem jeszcze inne, a potem jedna na drugą, a potem już maska zrobiła się coraz bardziej gruba, a dzisiaj świat nazywa to pięknie wizerunkiem. Mało tego, nawet powstały instytucje w ogóle różne, które pomagają właśnie przybrać taką, a nie inną w ogóle maskę. I ta maska może być bardzo piękna i bardzo dobra. Jeden z jej mankamentów to jest taki, że ona po pierwsze jest wytworem ludzkiego umysłu, czyli jest nieprawdziwa. Po drugie, całkowicie przysłania nasze prawdziwe ja, naszą duszę, tworzy ją jakby w więzieniu. Po drugie, Pan Bóg może z nami wchodzić w relacje tylko z naszym prawdziwym ja, nigdy po prostu z tym wytworem naszego umysłu, czyli z tą maską. Tak samo my możemy wchodzić w relacje z Panem Bogiem tylko naszą duszą. Tak samo my w relacje możemy wchodzić z innymi tylko naszym prawdziwym ja i z prawdziwym ty. Czyli jakby wszystko to, co potem tworzymy, jest w dużej mierze po prostu fikcją. Nieprawdziwą, ale mało tego, ponieważ inni ludzie, może czasami świadomie, czasami nieświadomie, tamtą maskę nam próbują naruszyć. Więc co my wtedy robimy? My wtedy budujemy mechanizmy obronne, żeby, broń Boże, tego mojego wizerunku nikt nie naruszy. I kolejne mechanizmy po prostu obronne. I może dochodzić do tego, że my już tą maskę uważamy za jakby swoje prawdziwe ja, nie widzimy już tego cienia, tej ciemności na naszej duszy, a jeszcze jest gorzej. Pan Jezus nawet mówi o tym, że to jest, jak straszna to jest ciemność, to jest o tym w Ewangelii. Kiedy my już nie widzimy nawet tych mechanizmów obronnych, a im bardziej nie widzimy tych mechanizmów obronnych, które zbudowaliśmy, tym bardziej nie mamy poczucia, że po prostu my jesteśmy w tej masce. I tak se przez życie idziemy. I dużo rzeczy po prostu robimy, możemy się bardzo sobie podobać. No niestety gdzieś w sercu po prostu czujemy pustkę. Często może być też takie poczucie, że bardzo dużo w ogóle robimy, a inni tego nie rozumieją, w ogóle nie widzą, nie rozumieją. Dużo by tutaj mówić o różnych po prostu objawach, jak to się objawia, ale najlepszym takim sprawdzianem tego, czy my jesteśmy w masce, a w zasadzie nie słyszałam o takich ludziach, którzy by w pierwszej połowie życia, o czym zaraz powiem, nie byli w tej masce, bo to jest jakby też reguła tego życia i też ten okres jest potrzebny. To jest taki sprawdzian, że jeżeli ktoś nas upokorzy, czy nami wzgardzi, jak my na to reagujemy? Jeżeli to nas porusza, to na pewno nie mamy świadomości własnej maski. No i teraz tak. Nasze życie biegnie w jakichś etapach rozwojowych, tak? Fizyczne. To już pewnie każdy miał tam w szkole, prawda, kiedy staje się dorosły fizycznie, kiedy ustaje wzrost, prawda, uformowane są narządy i tak dalej. Potem jest rozwój psychiczny, też o tym mieliście. I rozwój duchowy ma jakby dwa etapy, takie główne. I pierwsze, i nawet niektórzy mówią, że to są dwie podróże w życiu człowieka. Pierwsza podróż, kiedy właśnie my budujemy ten nasz wizerunek. A budujemy go po prostu dlatego, bo szukamy miłości, bezpieczeństwa i mamy takie złudne nadzieje, że jeżeli właśnie to znajdziemy, budując w ogóle tą maskę, znajdziemy właśnie bezpieczeństwo, że bezpieczeństwo nasze, że utworzymy swoje wewnętrzne granice, żeby nikt nas nie dotykał, nie robił nam krzywdy, że zbudujemy po prostu relacje, jeżeli właśnie będziemy tacy, jak my sobie obraliśmy tą maskę, inaczej nazywa się to też personą albo fałszywym ja, to, że to wszystko, co zamierzamy, czyli inaczej, troszczymy się o to, co kochamy, czyli to, co kochamy, albo ja bym lepiej powiedziała, to, co lubimy, to troszczymy się o to, żeby to zdobyć, bo wtedy będziemy szczęśliwi. No i oczywiście łatwo to przewidzieć, bo, że będziemy bardzo po prostu rozczarowani. Aczkolwiek większość ludzi, to mnie bardzo zmartwiło, czytam książkę taką Richarda Rohra i tam było napisane, że tylko 10% przychodzi do drugiej połowy życia, więc bardzo mnie to po prostu zmartwiło. A 90% cały czas idzie w zaparte. Więc to niestety tych efektów, które my sobie wyobrażamy, nie przyniesie w ogóle ta postawa. Dlatego jest konieczne przejść do drugiego etapu życia, albo do drugiej podróży, która się charakteryzuje takim ogólnym hasłem, że teraz troszczymy się o kochanie tego, co tu teraz i tutaj mamy. Czyli nie troszczymy się o to, co kochamy, tylko teraz troszczymy się o kochanie, co teraz i tutaj mamy. No i to jest po prostu bardzo trudne, bardzo trudne. A całe przejście do tego etapu i rozwój w tym drugim etapie polega na tym, że teraz musimy zrobić zwrot o 180 stopni i najpierw zauważyć te mechanizmy obronne, któreśmy tworzyli, żeby utrzymać tą naszą maskę. Czyli je rozbroić i się po prostu ich wyrzec, potem oczywiście zniszczyć tą maskę, żeby z powrotem dotrzeć do naszego prawdziwego ja i do naszej duszy, czyli naszej duszy, tak? Która jest nieśmiertelna w Bogu i dopiero z Nim możemy wchodzić w ogóle w relacje. Aczkolwiek, jak powiedziałam na samym początku, Pan Bóg ma możliwość wchodzić do naszej duszy niezależnie od wszystkiego. Więc najważniejsze jest po prostu pragnąć Pana Boga i po prostu oddać Mu się i chcieć, żeby On z nami to zrobił, czyli pomógł nam przejść do drugiego etapu życia i odnaleźć naszą duszę i wejść z Nim w relację. To jest bardzo trudne, no bo nikt, komu jest dobrze, no nie będzie chciał, żeby źle. Choć jest no niesamowite, jak niektórzy święci, a nie tylko inni mądrzy ludzie, modlą się do Boga w ten sposób: Panie Boże, daj mi dziennie chociaż jedno upokorzenie, no bo jest to jedyna po prostu metoda. I Pan Bóg, jak Go prosimy bardzo o to, żeby nas przez ten etap przeprowadził, to Pan Bóg znajduje i różne rzeczy nam daje, co z czego nie za bardzo jesteśmy zadowoleni. No ale myślę, że tu każdy tu by dużo przykładów już mógł dać w naszej wspólnocie. W każdym razie to jest właśnie nasz krzyż. I teraz z kolejną utratą naszego mechanizmu i wyrzeczeniem się kolejnych mechanizmów i masek, bo może ich być nałożonych wiele, możemy odczuwać głęboki smutek. Nazywa się go świętym smutkiem. I dobrze jest umieć go po prostu rozpoznawać, bo to jest właśnie nasze umieranie. To może być naprawdę bardzo ciężko w tej pracy z Panem Bogiem, żeby odnaleźć własną duszę. I trzeba umieć go rozpoznać, ten smutek, zaakceptować go i przyjąć i oddać Panu Bogu. Także z Panem Bogiem wszystko jest możliwe, aczkolwiek jest to bardzo trudne. Chciałam Wam o tym powiedzieć, choć nie wiem, czy powiedziałam zrozumiale, dlatego że właśnie rachunek sumienia to jest taka żmudna praca z Panem Bogiem w tym kierunku. Dokładnie w tym kierunku. Teraz, co ja Wam chciałam jeszcze dzisiaj powiedzieć?
Dziewczyna, dość.
Chciałam Wam powiedzieć rzecz następującą, że w życiu człowieka istnieją dwa rodzaje celów. To jest też ważne. Ile czasu jeszcze mamy? Co?
Do Ostrołęki jedziemy 7:30. Niedziela.
W życiu istnieją dwa rodzaje celów. Pierwsze to cel ostateczny. Tym celem ostatecznym to jest nasza miłosna relacja z Bogiem, czyli Bóg. I są cele pośrednie, które mogą nam pomóc w tym celu ostatecznym. I teraz ważne jest, i takim celem pośrednim może być na przykład małżeństwo, albo inną ktoś wybiera drogę, albo nawet nasza praca, albo nasza służba drugim ludziom we wspólnocie. Tylko jest ważne tutaj, żeby nie zagubić celu ostatecznego, wykonując ten cel pośredni. Czyli ten cel pośredni, żeby nie stał się naszym celem ostatecznym. To trzeba pamiętać. Tak, bo wszystko jest dobre, wszystko jest potrzebne, tylko wszystko ma nas prowadzić do Pana Boga. I cokolwiek nie robię, jakąkolwiek nie podejmuję decyzję, czy mam robić, to pytanie pierwsze, czy to mnie przybliży do Pana Boga. To jest zasadnicza rzecz. I teraz, żeby nie zgubić tego celu ostatecznego, to pomagają w tym takie trzy zasady. Pierwsza to jest zasada tantum quantum. Po łacinie, a po polsku tyle o ile. Czyli ze wszystkiego korzystamy na tyle, na ile nam pomaga przybliżyć się do Pana Boga. Taka zasada. Jak coś jest dla mnie dobre, on mnie do Pana Boga przybliża, to korzystam w całości. Teraz jeżeli coś mi przeszkadza w drodze do Pana Boga, to ja nie muszę korzystać, rezygnować z całości tego czegoś, tylko muszę zobaczyć, co w tym czymś mi przeszkadza w drodze do Pana Boga i zrezygnować tylko z tej części. To jest taka zasada. I każdemu jest zupełnie co innego potrzebne w tej drodze do Pana Boga. Niektóre rzeczy, co dla jednych będą dobre, to dla drugich będą może niedobre. Na przykład ktoś jest, jakby tutaj przykład wam dać, ktoś jest bardzo na przykład bojaźliwy, tak? To on musi, może podjąć jakieś zadanie, które mu doda odwagi. A dla innego to jest niepotrzebne, bo to będzie dla niego głupotą i stratą czasu. Rozumiecie to, co mówię? Że to, co jest dobre dla jednego, nie musi być dobre dla drugiego. Każdy musi znaleźć swoją drogę. Patrząc cały czas, czyli przyglądając się na to, co wcześniej powiedziałam. Jakie mechanizmy obronne zbudował, jakie maski, jakie dalej, co mu przeszkadza. Ale to jest bardzo żmudna praca. Zasada druga, która pomaga nie zagubić celu ostatecznego, to jest tak zwana święta obojętność. To nie znaczy, że wiecie, mamy być obojętni i po prostu serce martwe, tak? Nie na tym rzecz polega. Polega na tym, że my mamy kierunek konkretny, a tym kierunkiem jest Pan Bóg. Tak? Mamy wytyczony kierunek. I teraz musimy mieć wolność od wszystkich stworzeń, od wszystkiego. Wolność, to właśnie tą wolność zdobywamy, rezygnując i odrzucając te wszystkie mechanizmy, maski i tak dalej. To stajemy się po prostu wolni. Czyli musimy mieć wolność. I co to znaczy? Czyli tak. Tyle samo pragniemy zdrowia, co choroby. Tyle samo ubóstwa, co bogactwa. Co Pan Bóg da? Bo On jest naszym kierunkiem. No to jest, tutaj ojcowie Kościoła mówią, że to jest najtrudniejsze umartwienie. Jeżeli mówimy o umartwieniach różnych, że umartwiać to święta obojętność, jest najtrudniejszym umartwieniem. I teraz trzecia zasada to jest magis po łacinie, a po polsku znaczy więcej, że zawsze mogę lepiej i mogę więcej. Te trzy zasady nam pomagają nie zgubić celu ostatecznego. I teraz jeżeli idę drogą prostą, to wiem, że idę drogą prostą, jeżeli ja ciągle mam przed oczyma Pana Boga. Cokolwiek nie robię, nie podejmuję jakąś decyzji, to pierwsze jest pytanie. Czy to mnie zbliża do Pana Boga? Ja go mam ciągle przed oczyma. Jeżeli ja po prostu zgubię to światło Boże, to znaczy, że już gdzieś zboczyłem w ogóle w jakąś boczną dróżkę albo mam zakręt jakiś, tak? Bo widzę tylko zakręt. Nie widzę Pana Boga, tylko zakręt. Ale nie bójmy się, wtedy prośmy Pana Boga, bo On nas nieustannie, bo my tą drogę gubimy nieustannie, a On nas nieustannie zawraca. Czyli idziemy tą drogą do Pana Boga. Jak powiedziałam, już jest, czas się skończył, słuchajcie, czas się skończył, więc... Chciałam tylko jeszcze wam przypomnieć rzecz następującą. Tam dalej to już macie, bo teraz miało być o pocieszeniu, o strapieniu. Czyli na tej drodze ciągle mam etapy różne. Etapy różne, które zależą w dużej mierze od Pana Boga. Mam bądź pocieszenie, bądź strapienie. Pocieszenie jest tylko i wyłącznie łaską Pana Boga. Natomiast strapienie może być też spowodowane przeze mnie, przez moje niedbalstwo, lenistwo i tak dalej, ale również strapienie może dać Pan Bóg, bo chce nas wypróbować, czy my wiarę swoją nie opieramy tylko na uczuciach. Bo niektórzy mogą myśleć, że jak po prostu tak czują się szczęśliwi, to po prostu to już jest wszystko. To nie. Dlatego teraz tak. Pocieszenie to jest tendencja ku Bogu. Łatwo mi przychodzi wierzyć, łatwo mi dążyć do dobrego. Przeważnie pocieszenie duchowe to często też się wiąże z pocieszeniem takim naturalnym, psychicznym, czyli radością. Ale nie zawsze tak jest, bo na przykład może nawet mi ktoś odejść, jakaś bliska osoba, mogę być w głębokim smutku, a mogę być w pocieszeniu duchowym, bo mogę właśnie mieć takie poczucie, że Pan Bóg jest blisko mnie, że On teraz jest ze mną, mnie wspiera, mnie kocha, łatwo mi też przychodzi do dobrego i tak dalej. Czyli nie zawsze musi być to ze sobą w parze. Natomiast strapienie jest odwrotnością. Wszystko na nie, tak? Nie chce mi się do dobrego, mam takie myśli, a czy ten Pan Bóg jest? Może go w ogóle nie ma, a czy to jest sens? Robić, tak służyć ludziom, czy robić coś dobrego. Nie chce mi się za bardzo tak iść na mszę święto rano, choć chodziłem ileś, a to po co taki wysiłek? To tak jak mówię dla przykładu, czyli odwrotnością pocieszenia. Czyli tu jest łatwo do dobrego, do Pana Boga. Ja tak teraz już skracam, wszystko tam dokładnie macie w tym, co dałam. A tutaj jest odwrotnie. I teraz, co takie ważne jest? Pocieszenie. Nie można się tym pocieszeniem egzaltować. Czyli o, teraz taki szczęśliwy jestem, teraz to Bóg mnie tak kocha i w ogóle już jestem w chmurach, ponieważ jak ktoś tak się wznosi, to łatwo upaść. A jak upadnie, bo już zły tam na pewno go będzie kusił. Tak jesteś szczęśliwy. To już na pewno jest dobrze. Tak cię doprowadzi na taką górkę, że jak spadniesz, to już ciężko będzie z tobą. Czyli w pocieszeniu dziękować Bogu za tą łaskę, ale się przygotowywać do strapienia, że może być po prostu inaczej. Tak? Mieć taką świadomość, że to Pan Bóg mi daje. Dziękuję Panie Boże. Dobrze, że tak jest. To jest dla mnie też szczęście, tak? W strapieniu natomiast, a i w pocieszeniu, jak jesteśmy, możemy podejmować decyzje. Natomiast w strapieniu, w żadnym wypadku, w strapieniu jest ważna wierność. Jak ci się nie chce, to jednak pójdę, żeby to, co robiłem do tej pory, nic nie zmienić. W strapieniu żadnych decyzji nie podejmować. I oczywiście zły duch będzie nas kusił wtedy bardzo, że to w ogóle nie ma sensu. To w ogóle tam nie wiadomo po co chodzić do tego kościoła nawet, tak? Może być nawet ciężko. To wtedy, no wiadomo, że to trzeba się modlić i jeszcze więcej wtedy w strapieniu. Właśnie. I w ogóle ze złym duchem to jest tak, agere contra. Jeżeli cię kusi do złego, masz tą świadomość, bo często ja na przykład nie zauważam różnych rzeczy, ale to zrobić, nie to, że oddalić pokusę, to jest za mało, że na przykład no, modlisz się, a skróć tę modlitwę tam od 5 minut, to nic nie szkodzi. Wtedy nie wystarczy oddalić tą pokusę, że nie słucham tego, bo to będzie ze zdwojoną siłą, wtedy trzeba zrobić zupełnie przeciwnie, czyli jak ci masz tutaj podpowiedź, skróć o 5 minut, przedłuż o 5 minut. Jak ci mówi, nie, on ci tam źle zrobił, to na pewno ci tam, wiesz, jest przeciwny tobie i tak dalej, to modlić się za tą osobę i zrobić jej dobrze, czyli agere contra, zupełnie przeciwnie. No to już chyba, już tu Kasia mi mówi, że koniec.
Amen.
Amen.